Ja wybrałem sobie takie trzy miejsca, gdzie najbardziej chciałbym umrzeć. One trochę też ewoluują, nie będę mówił o tym na antenie, bo to jest zbyt osobiste i zbyt intymne, ale wiem, kogo chciałbym mieć przy sobie, ale nie wiem do końca, czy chciałbym, żeby te osoby były dokładnie przy tym momencie, kiedy oddaję ducha. Dlaczego? Ja zwróciłem uwagę na bardzo powtarzalną rzecz. Często rodziny czuwają przy pacjentach i tylko wychodzą do łazienki na chwilę, a pacjenci się odmeldowują po angielsku.
Teraz się nawet parę razy złapałem na tym, że chciałem go o coś zapytać. Ja już nie bardzo pamiętam w tej chwili, o co chodziło, ale wiem, że z tym pytaniem nie zgłosiłbym się do nikogo innego po prostu. To coś może chodziło o Kościół, czy o sprawy wiary, chyba tak, ale no nie wiem, w tej chwili już dokładnie nie pamiętam tego, ale sam się zdziwiłem właśnie, że coś mi się takiego urodziło, no a choroba, jeszcze nie spytałem ja na o to i o to, no jeszcze coś takiego się rodzi czasami. Mogę o tym spokojnie mówić i praktycznie rzecz biorąc, to ja się sam sobie dziwię trochę, może jestem trochę nie zupełnie normalny pod tym względem, ale nieomal na drugi dzień mogłem to robić, no bo ten wywiady, które jeszcze robiłem, to były rzeczywiście może nie na drugim, ale może na trzeci czy coś takiego, no a także prawie bezpośrednio po tym, no to nie ma przeszkód, żeby wspominać i rozmawiać. Tak, to był moim dzieckiem i głównie o tym jego, właśnie tej jego roli, no to było gdzieś w drugim rzędzie. W pierwszym rzędzie też myślałem o nim jako właśnie o dziecku, później o młodzieńcu, później o dorosłym człowieku, ale zawsze w pierwszym rzędzie był synem po prostu, żeśmy go kochali jak wszystkie nasze dzieci. No to jest oczywiste. Czy był dla nas jakimś autorytetem? W pewnym sensie tak, bo on się obracał w tych sferach, znaczy swojej działalności, z którą ja nie miałem praktycznie nigdy nic do czynienia. Także że on był jakimś ekspertem. Ja się od niego też szeregu rzeczy uczyłem przecież.
Ja miałam wrażenie, że tam go nie ma. Znaczy, że ja przychodzę na ten grób, żeby oczywiście o nim pamiętać, czasem jakąś świeczkę, chociaż rzadko, ale bo zwykle przychodzę albo późno, albo wcześniej, to te wszystkie sklepiki są zamknięte. Milczę, ale zawsze patrzę do góry. To znaczy, czuję jego obecność zupełnie czasami w innych miejscach niż ten cmentarz. Ten cmentarz jest symbolem, oczywiście. Teraz no była taka, też sobie zdałam sprawę, że dosyć była taki kolejny krop, pewnie w żałobie został zamknięty, bo z tego takiego grobu tymczasowego, gdzie było masę kwiatów, zrobiliśmy, znaczy mama głównie zrobiła, no pomnik. Tam leży piękny kamień, zresztą taki trochę symbolizujący, bo z taką białą żyłą, mama mówi, że to tam koloratka jest. I to był kolejny taki etap, tak mi się smutno strasznie zrobiło, bo to już tak na zawsze. Tak na zawsze go nie ma już na zawsze, bo bardzo długo czułam jego fizyczną obecność jeszcze, taką, że czy dotyk, no bo te ostatnie dni to też były takie bardzo intensywne po prostu zajmowanie się Janem, czy bycie z Janem, więc gdzieś go bardzo fizycznie czułam, teraz już gdzieś tam go czasami sobie myślę, ale w różnych sytuacjach, nie tylko nad grobem.
W naszym ludzkim w zdumieniu odejściem spróbuj chwycić szczęście ciepłem tamtych rąk. Niecierpliwość spojrzeń minionych niestety ujrzeć marność dążeń jak dobiec do mety.
To jest pokój księdza Jana Kaczkowskiego?
Tak, tak, to jest jego pokój. On tutaj leżał, tutaj umarł, nie na tym łóżku, na innym, ale to jest... Ja tutaj, myśmy dzielili ten pokój razem, ja byłem tam trochę wyżej, a on był tu trochę niżej, ale razem żeśmy tutaj urzędowali głównie.
Teraz się pan tutaj przeniósł do niego, do pokoju?
Tak, teraz jestem ja tutaj głównie.
I ma pan takie momenty, kiedy on jest obecny?
Oczywiście, cały czas jest obecny.
Bo ja myślę, że sam moment śmierci, agonii mniej, ale sam moment śmierci jest tak intymnym momentem, że ja nie wiem, czy wtedy nie chcę być sam, tylko z Panem Bogiem i z moim aniołem stróżem i z Matką Najświętszą. Żeby czuć się wolnym, żeby nie trzeba było mieć jakiejś maski. Zresztą ludzie umierający nie mają już masek. Ale to też, żeby to może nie było zbyt trudne dla moich najbliższych, żeby ich do końca chronić, żeby nie narażać ich na ten moment, Boże, czy to ostatni oddech, czy jeszcze jeden, czy ty, Jaśko, jeszcze żyjesz, czy już nie żyjesz, czy... No właśnie, jeżeli się kochamy, to musimy myśleć w dwie strony. Czyli czasem nam, umierającym, dajcie szansę i nie czujcie się winni, jeżeli my się wymkniemy po angielsku, bo może mieliśmy taką ochotę.
Rzeczywiście po sobie zostawił bardzo dużo rzeczy, myśli. Jak go nie ma, te słowa, te cytaty są jeszcze mocniejsze, prawda? Bo on całym swoim życiem pewne rzeczy udowadniał. On w ogóle był, tak jak to moja mama pięknie ostatnio powiedziała, że on wszystko szybciej robił. On znał dużo więcej wiedział w swoim wieku, niż teoretycznie powinien wiedzieć. To znaczy był dużo dojrzalszy niż od najmłodszych lat, od małego dziecka przez młodego człowieka. Ale ten 1 listopada nie będzie o tyle trudny, co pierwsze święta bez Jana. Myślę, że to było takie, to może być trudny moment. Aczkolwiek jak mówię, no my bardzo dużo o Janie mówimy, o Janie wspominamy, no bywamy na cmentarzu aż czasami mi się wydaje, że za często, no ale to teraz było związane z tym nagrobkiem, który tam nowy powstał. Więc nie sądzę, żeby ten 1 listopada był trudny. Czasami jakiś dzień jest taki tkliwy i to nie wiadomo z jakiego powodu, a czasami mi się wydaje, że właśnie mi coś załatwił, właśnie się śmieję wielokrotnie, że coś tam mnie gnębi i nagle problem się rozwiązał, to zawsze dziękuję Johnemu, że czuwa, że tak powiem. Także...
Zresztą ksiądz Jan kiedyś w rozmowie ze mną powiedział, że ze swoimi bliskimi, ze swoimi zmarłymi wcale nie musimy być 1 listopada, że to nie są, to są wszystko ruchome daty tak naprawdę i no. Też zwracał na to uwagę.
Nawet nie wiedziałam, że to powiedział. Rzeczywiście, jakoś jak sobie pani mnie zapytała o ten 1 listopada, to zupełnie nie czuję z tym żadnych emocji, więc wydaje mi się, że ma rację, że to zupełnie, że, tak jak mówiłam, w różnych momentach.
Zapraszał mnie w lipcu na swój grób.
Tak jak on to mówił, a to się takie wydaje nam banalne, czasami trywialne. No, żeby być blisko, żeby w tych najważniejszych momentach nawet swoją obecnością po prostu być, żeby potem czegoś nie żałować, żeby sobie poukładać rzeczy, te najważniejsze tak, żebyśmy właśnie w chwili odejścia, on zawsze to mówił, że nikt nie żałuje, że nie był na Seszelach, czy tam nie miał najnowszego samochodu, tylko bardziej ludzie żałują tego, że właśnie sobie nie powiedzieli tego, że się kochają, albo że jakieś relacje sobie zepsuli. Ja myślę, że dla Jana to przesłanie jego było niezwykle ważne. Poza tym też, żeby się no nie poddawać, to znaczy, że tak jak on to mówił, żyć na pełnej petardzie do końca w tym takim wymiarze, to nie chodzi tylko o ludzi chorych oczywiście, bo to każdy przeżywa na swój sposób, ale w ogóle na codzienności, tak? żeby po prostu żyć bardzo intensywnie, ale z sensem.
Nie wątpić.
I nie wątpić, tak, tak. Na pewno chciałby, żeby pamiętać o hospicjum, bo to było dla niego bardzo ważne. Pewnie wspomnieć o nim też, dlatego...
W wypominkach.
Tak, dlatego z taką ogromną przyjemnością też tu z panią się spotkałam i też o nim opowiadam, bo na pewno byłoby mu miło. jak ktoś go wspomni.
Choroba moja ani mi nie daje żadnych uprawnień moralnych, ani mi jest żadnych powinności moralnych nie zwalnia. Ja jestem księdzem, jestem synem, jestem dyrektorem i po prostu tak chcę. I wara wszystkim od układania mojego życia. Zawsze byłem osobą niezwykle niezależną i miejcie się na baczności wszyscy ci, którzy chcecie mi powiedzieć, jak żyć, albo jeszcze nie daj Panie Boże, jak się leczyć.
Noc w noc całymi latami, sen w dzień, gdy ranek za nami, czas w nas stukał jak zegar. Nie wiedział nikt, co nam odmierza.
Myśmy się tak dokładnie znali, czasami bez słów. Także oczywiście te różne, ja nie zapomnę tej historii, jak go pytałam o jakieś ważne teologiczne sprawy i on mi odburknął, że jakbym przeczytała to jego pierwszą czy drugą książkę, już nie pamiętam, to bym wiedziała. No w związku z tym się zabrałam za czytanie tych jego pierwszych książek i przeczytałam je oczywiście. I tam wiele rzeczy było dla mnie znanych, no bo to sprawy tam nasze z dzieciństwa, no to ja mam jeszcze na 3 książki takich opowieści. Ale oczywiście bardzo mnie interesowało jego podejście do różnych spraw, czy tam do in vitro, czy do antykoncepcji, czy jakichś innych, czy właśnie eutanazji, tak? Czy też umierania. No to był ważny głos jednak.
Jeżeli wyobrazimy sobie, że umrzemy w piątek o 16:15, to jeszcze mamy trochę czasu. I jeszcze by kogoś można nawet ściągnąć z daleka. I takie ćwiczenie własnego umierania albo inna sprawa. Przecież to nie tylko takie, przecież śmierć jest oczywiście wydarzeniem traumatycznym, podejrzewam dla umierającego, bo jeszcze nie umierałem, o dziwo. To także można się przygotować na jakiś straszny telefon, że ktoś z najbliższych miał wypadek. To proszę wyobrazić sobie, że odbieram Państwu telefon. Ja wiem, że to możecie być na mnie źli, ale tak się zdarza czasem w życiu, że odbieramy jeden z tych paskudnych telefonów, w którym słyszymy, był wypadek i ktoś, kogo bardzo kochamy, nie żyje. Co wtedy robię, jak się wtedy zachowuję, jak bym chciał się wtedy zachować? Do kogo bym pierwszy zadzwonił? I to też pokazuje naszą hierarchię bliskości, hierarchię wartości i hierarchię bliskości. Czy wtedy wolałbym usiąść sam w fotelu i po prostu dać sobie prawo do tego, żeby popłakać? Czy wolałbym raczej przebiec się, żeby te emocje nie tyle zagłuszyć, ale żeby emocje w inny sposób odreagować? Jaki jest mój sposób na radzenie sobie z takimi sytuacjami traumatycznymi?
Ksiądz Jan miał siostrę i miał brata.
Tak, siostrę Magdę, to ja. Byłam rok, 2 lata starsza od niego, więc jako pełniłam trochę rolę, no tak jak to pełni rolę starszej siostry, czyli trochę opiekunki, trochę przewodnika, trochę taki dziewczynki, która po pierwsze bardzo lubiła dzieci, w związku z tym to było tak naturalne, żeśmy się tam razem, po prostu się nim opiekowałam i razem żeśmy robili masę fajnych rzeczy. No i był Filip, starszy o 4 lata ode mnie, czyli od Jana o 6, który na szczęście jest cały czas nadal. No tak jak to rodzeństwo, no były, bardzośmy się kochali, ale oczywiście były ogromne spięcie, emocje. Myśmy zawsze z Janem trzymali jednak tą sztamę przeciw Filipowi, no bo Filip był trochę starszy i strasznie go denerwowaliśmy. Wychowaliśmy się w Sopocie, tak, na 9 piętrze, w bloku przy cmentarzu na ulicy Sienkiewicza. Wspomnień z masy, właśnie to słynne mieszkanie na Sienkiewicza, chociaż też jak czas mija, no to potem te wspomnienia są na szczęście bardziej świeże, te ostatnie, tak, że gdzieś tam, gdzieś on się przewija, tak jak mówię, to w bardzo różnych sytuacjach, nie ma jakiegoś takiego konkretnego miejsca, gdzie lubiliśmy chodzić, czy nie wydaje mi się, na razie przynajmniej. wcześniej były symptomy. Myśmy ich dokładnie nie umieli rozpoznać, bo bardziej zwalaliśmy to na karb tego, że Jan jest przemęczony, że nie ćwiczy, bo on jednak powinien się rehabilitować, nawet nawet wtedy, kiedy był tak zwany zdrowy, tak, bo on zawsze miał lekki niedowład tej lewej strony, tym bardziej było to mylące, że zawsze pociągał troszeczkę tą lewa strona była słabsza, pociągał trochę nogą. No a tutaj ze starszym bratem Filipem denerwowaliśmy się na niego, że nic nie robi, powinien jeździć na rowerze, powinien się rehabilitować, ćwiczyć, no bo wydawało nam się rzeczywiście, że gorzej chodzi. Ale to niestety nie było wynikiem tego, że zaniedbał swoje ćwiczenia czy też rehabilitację, tylko po prostu niestety Glejak już dawał swoje znaki.
Kiedy zwróciliście na to uwagę?
No myślę, że to było w maju może trochę wcześniej. Także dopiero on się zorientował, że rzeczywiście chyba coś jest nie w porządku, kiedy jechał autem i pamiętam, że uderzył w krawężnik, jakoś tak nie zapanował zupełnie nad kierownicą czy też w ogóle nad samochodem. No i diagnoza bardzo szybka była oczywiście. Rezonans, potem wyniczek, jak to on opowiadał. No i rzeczywiście to było jak grom z jasnego nieba.
Czy rodzina, czy ty, czy brat rozmawialiście z nim o tych sprawach takich właśnie ostatecznych, o sprawach śmierci?
O sprawach tak, bardzo często. Oczywiście nie o Jana śmierci. On nas przez tym bardzo chronił. Ja się nawet tak zastanawiałam, że on dużo więcej rozmawia z Państwem, z Wami, przez książki wiele więcej mówi o sobie, niż rozmawiał z nami. On ewidentnie chciał nas od tego bronić, natomiast on nas nauczył tego umierania. To znaczy nauczył nas też jak postępować, jak być obecnym i to było bardzo ważne, bardzo nam to pomogło. Nam trudno o tym mówić, no bo trudno sobie wyobrażać własną śmierć albo odejście kogoś bliskiego. No to są zawsze wielkie emocje i bardzo trudne dla wielu osób, natomiast no, jest to nieuniknione i on rzeczywiście w tej swojej chorobie, której niestety przecież był dosyć bardziej świadomy, jak się skończy niż my wszyscy, bo jakiś tam jeszcze łód nadziei czy tam, a może ktoś się pomylił, a może to jednak on będzie dłużej żył. No był w nas wszystkich, tak? To się stawało takie coraz bardziej oczywiste, to mimo, że zdawaliśmy sobie sprawę, no to zawsze człowiek, no nigdy nie jest człowiek gotowy na odejście, na śmierć. On też bardzo chciał żyć i to było takie trudne. No to, że on taki młody odszedł, to na pewno, no to no, no Boże, no chciałoby się jeszcze z nim trochę pobyć, ale to, co nas pociesza i to, co on zawsze mówił, no to jest biologia. No. To była biologia i on był nam dany żył tyle i tyle, zrobił bardzo dużo. Tak jak mówię, no przygotował już i siebie i nas i myślę, że wiele, wiele osób poprzez swoje książki na to właśnie, żeby w tych najważniejszych momentach, w tych pięknych momentach narodzin i tych smutnych odchodzenia, no żeby wiedzieć, jak postąpić, żeby być ze sobą, żeby niczego nie żałować. Chociaż czasami oczywiście jest to nie do spełnienia. Myśmy mieli to wielkie szczęście z rodziną, że byliśmy przy nim wszyscy. Jan zorganizował...
Był w domu, w Sopocie.
No, tak, był w domu, zorganizował to w święta. W związku z tym nie byliśmy zajęci jakimiś innymi sprawami zawodowymi, czy też nie innymi. Tak rzeczywiście, tak jak on to sobie zaplanował, tak doprowadził do końca. Te 4 lata były bardzo trudne, bo to była walka, no nierówna oczywiście, ale usłana, znaczy jakimiś sukcesami, no bo powiedzmy, że Glejak się zatrzymał, nie rośnie, zmniejszył się, potem znowu rośnie, potem znowu na szczęście jakiś farmakologicznie zatrzymany, ale to było stałe napięcie, co pokaże następny rezonans i jaki będzie następna informacja i on też strasznie to przeżywał. No to trudno się pogodzić z takim losem pogodzić, bo po prostu on był nam bardzo bliski, mi też bardzo bliski. Natomiast no tak jak mówię, no gdzieś to naturalnie tak przyszło trochę i naturalnie.
Mój przyjaciel prezydent Karnowski też wystąpił z taką inicjatywą, między innymi Muzeum Sopockie zbiera właśnie wszystkie wspomnienia czy pamiątki po Janie, i jako gromadzenie po prostu materiałów. My jako rodzina nie planujemy nic, ale oczywiście każde czy, tak, inne popieramy. Inni ludzie jak występują z takimi sprawami, że chcą coś zrobić, oczywiście jesteśmy otwarci i bardzo chętnie będziemy brali w tym udział. Bo jak mówię, zależy nam na tym, żeby Jan w tej świadomości ludzkiej przetrwał jak najdłużej.
Oczywiście wszyscy jesteśmy świadomi i bardzo otwarcie o tym rozmawiamy, że jestem ciężko chory. Wszyscy mi w walce z tą chorobą kibicują, pomagają, wspierają jak mogą. No robimy wszystko, żeby żyć jak najdłużej. I to w dobrej kondycji. Znaczy ja robię wszystko, żeby żyć jak najdłużej i to w dobrej kondycji. Leczę się, nie tracę nadziei, proszę Pana Boga o cud. Mam prawo, także proszę Pana Boga o cud całkowitego wyzdrowienia, ale też całkowicie poddam się panowaniu Jego woli.
Witaj w moim śnie, płomień świecy zgasł. Nocy uchyl drzwi, chcę odpłynąć w snach.
Na pewno się bał, na pewno się bał. Znaczy bał, no, bał się trochę tej choroby swojej, ostatecznego i fazy, jak to będzie
bólu
wyglądało. Nie wiem, czy bólu, on bardziej się bał, bardziej mi mówił, że się boi tego, że będzie pluł kaszką, jak będę go karmić na przykład, ale oczywiście, a on po prostu gasł. W ogóle nic z tych rzeczy się nie działo. On po prostu w pewnym momencie powiedział, że jestem zmęczony, trochę przewrócił się na drugi bok i tak to trochę umieranie trwało, ale i tak... Nie musiał się bać tego, co go rzeczywiście przed tą śmiercią spotkało. Najbiedniejsi są rodzice. I najbiedniejsi są rodzice, bo pochować dziecko przed własną śmiercią to nie ma nic gorszego, tak sobie można to powiedzieć. I trudno pocieszać, bo to nie ma słów pocieszenia. Tak? My dużo rozmawiamy. Na szczęście jest tak, że oni mówią. Mama mówi, że sprawia mi przyjemność, jak przychodzą wnuki, czyli moi dzieci, czy Filipa. Dużo rozmawiamy o Janie. Natomiast to jest ciągle taka wielka rana jednak. I myślę, że będzie do końca, no szczególnie właśnie u rodziców, ale... No to pewnie jakiś czas musi minąć, aczkolwiek jak ja mamie właśnie tak mówię, że to jakiś czas musi minąć, to ona tak patrzy na mnie takimi oczami i wiem, że to nie minie po prostu.